Czasami strategie sprzedaży bywają dziwne. Czasami trzeba robić rzeczy nietypowe. Czasami trzeba zupełnie się odkleić od rzeczywistości. Czasami trzeba zmienić produkt. Czasami trzeba zrobić coś, czego nie zrobią inni wcale, a dzięki temu zaczniesz wygrywać. I dziś będzie przykład takiej dziwnej, nietypowej strategii. Zabij ten produkt. Bilbert, intro. Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. W związku z tym, że YouTube nie toleruje niektórych słów, dlatego to słowo na literę Z, które powiedziałem przed intro, nie będę go więcej powtarzał, bo ty mogą to różnie zrozumieć, że nawołuję do czegoś, czego nie chcę. Dlatego zamiast ten produkt będę mówił Z ten produkt. Umówmy się, ale znaczy to, co znaczy. Dobrze. Opowiem dziś krótko o jednej sytuacji, o jednym sposobie, że tak powiem, wzmocnienia i to radykalnego sprzedaży, który oczywiście nie jest uniwersalny, nie można go wszędzie stosować, ale w niektórych miejscach, w niektórych sytuacjach przemyśl to sobie, bo czasami, wiecie, można sobie filozofować o prospektingu, o metodach sprzedaży, o technikach, o budowaniu relacji, o budowaniu wartości. Tak, to jest bardzo potrzebne, bardzo ważne, ale czasami świat handlu jest różny, jest skomplikowany, a przede wszystkim jest strasznie konkurencyjny. I czasami są ludzie, są firmy, które mają coś, sprzedają produkty, które, wiecie, to nic tam jakiegoś wielkiego w tym nie ma. Mało tego, one są powtarzalne. Inne firmy mają to samo, albo prawie, że dokładnie to samo. Często 5 firm na danym rynku handluje tym samym produktem. I teraz, i ten produkt też nie ma jakiejś filozofii wielkiej w nim, tak? I teraz handlowcy coś jeżdżą, marketing uprawiają te firmy, ale nie da się zbudować wartości, jakiejś filozofii do wszystkiego. Ktoś to wam tak mówi, to kłamie, to bzdury są. Nigdy nie mów zawsze i zawsze nie mów nigdy. Zawsze szukaj sposobu, który może być unikalny i przede wszystkim skuteczny. I opowiem wam o pewnej sytuacji, jaką miałem z firmą, którą pracowałem. To było parę lat temu, ale to jakby metodyka jest ta sama cały czas. Gdzie był problem ze wzrostem sprzedaży, z pozyskiwaniem nowych klientów, właśnie dlatego, ponieważ w ofercie sprzedażowej swojej mieli produkty, które były co najmniej w 3 firmach w tym mieście, dużym mieście w Polsce, identyczne, od tego samego producenta. A mało tego, były jeszcze inne hurtownie, które sprzedawały produkty alternatywne, praktycznie takie same, bardzo podobne, bardzo zbliżone w użyciu od innych producentów, ale one na tym samym rynku działały. To była hurtownia artykułów higienicznych. Ręczniki papierowe, czyściwa, jakieś prześcieradła papierowe, różne tego typu historie i to był ich core, to było ich główne działanie. Jeździli po różnych firmach, gdzie te rzeczy były używane. Oferowali, sprzedawali to i ja nie mówię, że nie robili tego, to rosło. Ale wiecie, jak to jest? Decydowała w sumie losowość. Kto dał niższą cenę, kto się ładnie uśmiechnął, albo kto większą bombonierę przywiózł komuś, to też tak do tego stopnia było to działało. I mnie to wkurzało, bo mówię, słuchajcie, musimy znaleźć jakiś sposób, żeby urosnąć. No bo udział w rynku w tym mieście, dosyć dużym mieście w Polsce, no on się dzielił praktycznie proporcjonalnie, losowo. Kto tam trochę bardziej intensywnie pracował, no to miał trochę więcej. Ale to znów na chwilę, bo za chwilę ktoś inny zaczął mocniej pracować i te ceny spadały. Otóż, co myśmy zrobili? Pomyślałem sobie, że tu nie ma rozwiązania. Nie zbuduję, sprzedając czyściwa papierowe, jakiejś filozofii do tego. No ale mówię, spróbujemy rzeczy nietypowej. Z jakiś produkt. Co to było? Przetestowaliśmy to na solariach. Wtedy w tym mieście wyliczyliśmy, było ponad 70 solariów. Takich solariów. I to był jeden z rynków, na których te produkty, te ręczniki papierowe, te czyściwa mogły być sprzedawane i powinny być sprzedawane. No i kilkanaście obsługiwali, ale za chwilę ktoś inny tam przyjechał i mętlik się zrobił straszny. Popatrzyliśmy na to inaczej. Nie zrobiliśmy tak. Popatrzyliśmy, co jeszcze te solaria potrzebują, poza tym, co my mamy. No i okazało się, że oni potrzebują wiele różnych rzeczy, ale takim kluczem były takie spryskiwacze do dezynfekcji. Wiadomo, że jak jedna osoba skończy swoją sesję na solarium, no to trzeba tam wytrzeć, wymyć to i wypsikać, żeby było higienicznie. I to miało swoją cenę i oni też to kupowali. Konkurencyjne firmy też to miały w sprzedaży. I sprzedawały i artykuły higieniczne, te czyściwa, i łącznie z tym, wiadomo, żeby kompleksowo obsługiwać, tak, kompleksowo. Zabiliśmy jeden produkt, przepraszam, ten produkt. Co zrobiliśmy? Kupiliśmy produkty do dezynfekcji i sprzedawaliśmy je do solariów bez marży. Bez niczego. Po prostu. Po co? Ano po to, żeby ręczniki papierowe i czyściwa, które chcieliśmy tam sprzedawać, po pierwsze, żeby móc tam sprzedawać, żeby wykosić konkurencję, a dwa, żeby nie dawać takich rabatów, nie obniżać ceny. Handlowiec sprytny, który się tego nauczył, zrozumiał, o co tu chodzi, pokazałem mu to, no zaczął bardzo intensywnie jeździć po tych solariach i w krótkim czasie, w zasadzie w 2 tygodnie, większość zdobył. Fakt. 2 palety płynu do spryskiwaczy, płynu do dezynfekcji rozdaliśmy, nie zarabiając na nim nic, ale dzięki temu 2 albo 3 razy więcej ręczników sprzedaliśmy do klientów, do których nigdy byśmy nie sprzedali. Okej, ten produkt. Myśmy jedną rzecz ubili po prostu, ale dzięki temu sprzedawaliśmy zupełnie inne rzeczy, te, na których nam najbardziej zależało. Zanim konkurencja zorientowała się, o co chodzi, no to myśmy byli już 2 kroki przed nimi, a obroty mocno wzrosły. Jak zadziałało w tym miejscu, to popatrzmy teraz na inne miejsca, w których ta firma swoje produkty higieniczne mogła sprzedawać. Drugim takim miejscem, takim kanałem sprzedaży były gabinety medyczne. Masażu, medyczne, fizjoterapeuci jacyś. Dlaczego? No bo oni kupowali tak zwane prześciadło papierowe. Jednorazowego użytku takie rolki, w którym się kładzie. Pewnie widzieliście to, bo korzystaliście, żeby było higienicznie, tak? I to znów, to był nasz główny produkt. Papierowy, no bo to była hurtownia, która była przedstawicielem dużego producenta artykułów higienicznych, takich z linii Away From Home, czyli przemysłowych. I w tym segmencie było to samo. 20 firm, 20 przedstawicieli handlowych, którzy jeżdżą z różnymi papierami, różnymi czyściwami, różnymi workami na śmieci, różnymi, próbują to zaopatrywać. No i oni robili dokładnie to samo. Ceny spadały, a od kogo kto kupił, to była losowość. Pewien produkt. Jaki? Rękawiczki lateksowe. Bo okazało się, że ci lekarze, ci medycy, ci wszyscy, oni muszą mieć też rękawiczki. A więc znaleźliśmy hurtownię, gdzie kupiliśmy znowu kilka palet lateksowych rękawiczek, które w zasadzie sprzedawaliśmy bez marży. To było za połowę ceny, jaka na rynku obowiązywała. I oferując im to, mówiliśmy, że jeśli będziecie mieli to w tej cenie, jeśli nasze czyściwa, przepraszam, nie czyściwa, tylko te prześciadła papierowe będziecie kupowali. Czyli to, co jest naszym najważniejszym produktem, na którym musimy sprzedawać, mamy plany, targety, bo mamy marżę na tym, tak, i z tego nas rozliczają, to znaleźliśmy sobie produkt, który służył tylko po to, żeby tamto się sprzedawało. Na tak dziwnym, trochę skomplikowanym i zrypanym rynku wtedy to również zadziałało. Zaczęliśmy wygrywać. W związku z tym, że tak fajnie to szło, wymyślili następną rzecz, bo inny kanał sprzedaży tych produktów higienicznych to były biurowce. W tamtych czasach wtedy jeszcze nie było tego typu firm, nie było to tak bardzo rozpowszechnione, że w toaletach, w biurowcach na piętrach są te systemy do mycia rąk, do dozowania ręczników, tak teraz. Wtedy były takie dolewane mydła i inne rzeczy. A więc znów, firma głównie zajmuje się artykułami higienicznymi, czyli ręczniki papierowe, przemysłowe w dużych ilościach chce sprzedawać. No ale kłopot, ten sam jak wszędzie. To co zrobiliśmy? Mydło w płynie. Zlecili produkcję pewnego mydła, które było takie popularne, bo to było kokosowe. Tam kazali im zrobić o zapachu kokosowym. I to mydło, ja pamiętam wtedy, gdzieś mniej więcej taka piątka kosztowała chyba tam około 17 czy 18 zł normalnie w sprzedaży. Były firmy, co za 15 to sprzedawały, no bo wiadomo, zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie tańszy. Natomiast kokosowe były droższe. Były 22, 23, a one były preferowane, bo ładnie pachniały, bo kokosowe. Tak, no to znaleźli producenta, który im zrobił parę ton tego mydła kokosowego i to chyba za 6 zł czy 6,50. W związku z powyższym ten produkt po to, żeby inne sprzedawać. I tak wchodzili do tych biurowców, dawali próbki najpierw tego kokosowego mydła, które było fajne, ładne, ładnie pachniało i było super. Natomiast mówili cenę za ten produkt niespotykaną, zupełnie niewiarygodną wręcz, no bo to tam za 7 zł, no to jest, wiecie, to tak byś cenę normalną podzielił przez 3, tak? Pod warunkiem, że kupujesz nasze ręczniki. I to znów zadziałało. I znów ten sam efekt nastąpił. Wtedy firma, stosując tę metodę, nie mogę tego powiedzieć, boję się, że YouTube nas tutaj powycina, ale ubijając, może tak to powiem, ubijając jeden produkt, który, jasne, musieli trochę podźwigać, trochę go powozić, ale dzięki temu inne produkty, te, na których im zależało, zaczęły się sprzedawać i to bez jakichś większych rabatów. Ta firma rzeczywiście w pół roku, nawet trochę dłużej, ale ona sobie podwoiła obroty. To się zaczęło sprzedawać. Mało tego, oni potem zaczęli kombinować jeszcze z lepszymi rzeczami. Zaczęli worki na śmieci od producenta kupować. Po co? Po to, żeby ubić ten produkt w miarę, ale dzięki temu wchodzili do firm sprzątających, do innych. Otwierali sobie drzwi w zupełnie nieoczywisty sposób. Ale powtórzę, na rynku, na którym podobne produkty albo te same produkty do tych samych firm chcą sprzedać kilkanaście firm i każda relację chce budować albo nie wiem, co tam wyczynia z nimi, to czasami nie masz co zrobić. I tu nie ma żadnych metod sprzedaży, jakichś Sendlera albo jakichś innych głupot. Nie stosuj, bo nic tam nie zrobić. To jest szybka sprzedaż, która ma się odbywać po prostu od ciebie, a nie od kogoś innego. Czymś trzeba wygrać. Więc jeżeli nie da się w inny sposób, to czasami nieoczywiste triki też zadziałają. Jeśli na przykład ubijesz albo to lepiej brzmi, jakiś produkt po to, żeby twój główny, na którym zarabiasz, dzięki temu się sprzedawał. Przykładem tego typu zagrywek strategicznych, sprzedażowych, była też pewna historia w pewnym salonie łazienkowym. Też w jednym z miast w Polsce był podobny problem. Salon łazienkowy, no jak już tam mieli. Ale oni mieli też oświetlenie. Dział oświetlenia z boku. A więc, na czym najwięcej zarabiamy? Na czym nam zależy? Bo na wszystkim nie jest tak samo. No głównie płytki, to były płytki, łazienki, tak? A więc, co zrobić, żeby zwiększyć sprzedaż płytek, żeby bardziej przekonywać klientów, żeby nieco mniej rabatów im dawać? No, w związku z tym, że na oświetleniu oni mieli bardzo wysokie marże, bo byli, naprawdę, bardzo wysokie marże mieli, a więc niektóre tańsze oświetlenie, ono było gratis, łazienkowe, przy zakupie wyposażenia łazienki, armatury, ceramiki, płytek, to zaprosili z klientami i tam co mogli wybrać do pewnego poziomu cen tańsze oświetlenie, w ogóle w cenie, gratis. Ale nie rabatujemy naszych głównych produktów. Co klient widzi? Klient widzi lampki oświetlenie po 40, po 60, po 150 zł, więc on może za darmo je wziąć. Tylko, że tam jest gigantyczna marża. Ale jaka wartość z perspektywy klienta? Lub jeżeli chce coś droższego, w inne miejsca mieszkania salonu, to na przykład dajemy 50% rabatu. Niespotykana rzecz, ale tylko pod warunkiem, jeśli kupujesz to, co naszym głównym korem jest. To też zadziałało. To też zadziałało. Jak się mówi ofertę wartości, no to wartością było to, że oni i tak mają kupić łazienkę, i tak mają kupić spryskiwacz, czy tam mydło, czy rękawice lateksowe, a w zasadzie albo dostają to za darmo, albo gratis, albo w takiej cenie, jakiej nigdzie nie kupią. Tak? Dlatego te inne produkty się sprzedają, więc nie tylko w artykułach higienicznych, w innych miejscach też, bo nie dało się zrobić nic innego. Ta firma łazienkowa akurat miała produkty i łazienki, które akurat w tym mieście znów były dostępne w kilkunastu salonach. Te same płytki znanych polskich producentów. Niczym się za bardzo nie różnili. Okej, mogli dawać rabaty, mogli obniżać ceny, mogli projektować. Ale to robili wszyscy. Więc trzeba było wymyśleć coś, że jak klient wszedł do salonu, to musiał wyjść z fakturą zakupu. No i to był jeden z elementów, który zrobiliśmy. Inny przykład, zupełnie niedawno, z kolei to była branża inwestycyjna, budowlana, tak? Pewna firma, która sprzedawała pewne elektrotechniczne urządzenia. Tak? I znów, jadka ta sama. Jest 6 czy 7 firm w Polsce, które na wiele inwestycji te urządzenia sprzedaje. No i teraz co chcesz zrobić? No nie masz ani jakichś wyjątkowych tych urządzeń. One są po prostu dobre, takie same jak wszystkie inne. No, może dostępnością wygrywać, ale oni tą dostępnością akurat nie mogli za bardzo wygrywać. Podobnie zresztą jak inni. No ceną, zdecydowała cena. No, kto tam niżej, że tak powiem, majtki ściągnął, ten wygrywa, bo żadne relacje to w minimalnym stopniu, tu się nie da tego zrobić. To jest po prostu produkt, cena, dawaj, techniczne urządzenie i koniec. I nie zrobisz tu żadnej filozofii. Trudno strasznie zbudować coś wokół tych produktów. No nie chcę mówić, jakie to były produkty, bo nie chcę, żeby ktoś identyfikował tą firmę. Ale znów, jeżeli chcieliśmy, żeby nas częściej wybierali, to trzeba było wymyśleć coś, co spowoduje nie sprzedaż o 5-10% większą, tylko sprzedaż o 100% większą. Po prostu, żebyśmy byli radykalnie skuteczni w tym, co robimy, a więc, żeby to urządzenie zamontować na budowie, żeby ono tam stało docelowo, to trzeba było wykonywać pewne inne rzeczy jeszcze, tak? No, ja już nie chcę tutaj szczegółów opowiadać, ale jakąś tam podmurówkę, podbudowę, coś tam trzeba było wykonać. A więc jak popatrzyliśmy na to wszystko, to pytanie, albo sprzedajemy po 3-miesięcznie, tak jak teraz to robimy, bo to są drogie rzeczy, albo popatrzymy, co się stanie, jeśli zaczniemy, byśmy 6-7 sprzedawali tych urządzeń, bez rabatów, to czy jesteśmy w stanie 3-4 usługi, te, które są około tego, wykonać za darmo? No i okazało się, że to się opłaca. Że warto zrobić to za darmo, żeby to sprzedać nie po najniższej cenie, a razem z projektem, razem ze wszystkim. To było dosyć trudnawe, ale stało się, po 2-3 miesiącach ta firma zaczęła wygrywać również tego typu zapytania ofertowe. Oczywiście, minęło jakieś pół roku i kilka innych firm zaczęło podobną metodę stosować na największych inwestycjach, żeby wygrywać. Ale zanim do tego doszło, to ten nasz klient, on sprzedał kilkadziesiąt tych urządzeń w drożej. No więc pytanie zasadnicze. Na czym mi zależy? Czy zależy mi na zysku, rentowności i sprzedaży? No to może być w niektórych przypadkach jedyny sposób, aby ją uzyskać. Aby zwiększyć udział w rynku, ale nie dlatego, że obniżam cenę. Jasne, ja ją obniżam, robiąc coś, co na czym nie zarobię, ale dzięki temu ja mam 2 razy większą sprzedaż. Powtórzę, nie mówię, że to jest zawsze i wszędzie. Nigdy nie mów zawsze, zawsze nie mów nigdy. Zawsze trzeba patrzeć, co mogę zrobić i gdzie poszukać jakiegoś sposobu, jakiejś swojej unikalnej strategii sprzedaży. I czasami nie da się zrobić tego, co wszyscy mędrcy internetu i guru mówią. Bo oni mówią ogólnie. A ogólnie to, wiecie, to ogólnie to z reguły, znaczy wszystko po trochu źle. A czasami w niektórych sytuacjach trzeba skoncentrować się i zrobić coś dziwnego, nietypowego. Czasami trzeba zabić produkt. Przepraszam, ubić produkt albo zet dany produkt. To może być jedno z rozwiązań. W internecie, to jest ciekawostka, teraz robimy to dokładnie z pewnym klientem artykułów spożywczych w internecie. I zaczęliśmy to testować na kilku kampaniach, zaczęły bardzo fajnie wychodzić. Dlaczego? Bo to znów jest pewien mały producent, no tu nie chcę mówić w ogóle, już muszę uważać, bo my mówimy o kliencie, który teraz to się dzieje, który jest producentem tego, tak? W Polsce jest chyba ze 30 producentów, którzy robią tę rzecz i nazywają ją tak samo, nawet w podobnych butelkach mają i wszyscy patrzą na siebie, po ile ten ma po 42, ten po 43, to ja zrobię 41, 50 i takie tam coś kombinują, tak? I zawsze tam jeden wyskoczy, drugi trochę tak cofnie się przez jakiś czas, albo kto więcej pieniędzy Google'owi zasponsoruje, tak? Albo Facebookowi, to w tym momencie on zwiększy sprzedaż, no ale czy on zarobi więcej, cholera wie, bo wyda 15-20 tysięcy na Facebooka, tak? A to wszystko na jakichś rentownościach nie za dużych tam idzie, nie potężnych. My zrobiliśmy prostą rzecz. Mówię, dobra, strzelamy mocno. Dziewczyny, mówię, no nie da się. Mówię, co my tu wymyślimy? Influencerów będziecie zatrudniać? No to też nie ma kapitału takiego, żeby ani skali, tak? Co zrobiliśmy? No zrobiliśmy 1+1. To znaczy podnieśliśmy lekko ceny produktów. Jasne, że była lepsza kampania, było to lepiej stargetowane, ta testowa. Natomiast zrobiliśmy tak, że jak jeden produkt kupujesz, to drugi otrzymujesz z 50% rabatem, a jak kupisz 2, to masz trzeci gratis. Skalkulowaliśmy go tak, że to i tak wychodziło mniej, niż by rabatować robić te akcje rabatowe, które oni teraz robią. A co ciekawe, ustawiając kampanię, na przodzie tej kampanii, czy na tak zwane dojne krowy, postawiliśmy na trzy główne produkty, które są najbardziej rozpoznawalne i najlepiej się sprzedają. Ale ta firma ma w ofercie prawie 30 produktów. Tylko żeby je kupić, to trzeba doświadczyć. Najpierw trzeba posmakować, no bo to są artykuły spożywcze. No sorry, ale smaku nie sprzedasz marketingiem. To trzeba dać ludziom do doświadczenia. Tak? No więc jeżeli ktoś kupował jeden z tych trzech dojnych krów, tak to nazwę, to oczywiście te dodatkowe produkty za 50% ceny lub gratis otrzymywał z czego? No z tego, co nie kupował. Żeby sobie wybrał z tych rzeczy, które nam na tym nam zależy. Tak? Po kilku tygodniach testowych kampanii okazało się, że to działa, to funkcjonuje, to fajną konwersję ma, to wcale nie kosztuje tyle, te kliknięcia wszyscy, jak tam analitycy to robili, to mówią, stary, to wcale nie drożeje. Koszyk wzrósł, obroty wzrosły, a co najciekawsze, ludzie jak dostali coś za darmo, nawet z tych produktów, których nie kupowali, to zaczęli je potem sami kupować. To zaczęło działać. Czy tutaj coś ubiliśmy? Może i nie. Zrobiliśmy ciekawą promocję, która żadna z 30 innych, chyba 32 dokładnie, bo to mierzyliśmy firm, nie robi tego, tak? Więc to nie jest tak, że jakieś są jedne rozwiązania, które działają zawsze i wszędzie. Takiego czegoś nie ma. Zawsze trzeba określić sobie sytuację, w jakiej jestem, popatrzeć na otoczenie, z kim konkuruję i o kogo konkuruję, pomyśleć trochę rewersem, jak to z drugiej strony wygląda i czy te moje promocje, kampanie, czy ta moja komunikacja, czy ona w ogóle różni się czymś od innych? Czy jest dostrzegalna? Czy jest atrakcyjna? Czy działa? Czasami ubić produkt inny niż ten, na którym ci zależy, może być rozwiązaniem. Powtórzę raz jeszcze. Nie traktujcie tego jako sposób na wszystko. Nie. Tylko jako jedną z metod, dziwną, może trochę odklejoną, ale działającą w określonych sytuacjach. Gdyż pracując dziś na rynku konkurencyjnym, prowadząc firmę, budując strategię sprzedaży, czy będąc handlowcem normalnym, zwykłym, który ma jakieś zadania do zrobienia, najlepsze rozwiązania to są te, których nikt nie stosuje. I takie trzeba szukać. A czy one są mądre, czy głupie, czy praktyczne, czy niepraktyczne, trudno powiedzieć. Istotne są tylko te, które działają, które powodują, że klienci zaczynają wybierać nas i gdzie możemy uchronić swój zysk przed bezsensownymi rabatami. Bo jeśli sprzedaż ma wzrastać dzięki temu, że obniżam swoją cenę, to jest ok, jeśli mam to przemyślane i wiem, o ile mogę obniżyć, żeby dalej dobrze zarabiać. Ale jeśli nie mam tego przemyślanego i idę tylko w wolumen po to, żeby ten obrot jakieś mieć i sprzedaż, to jest droga donikąd, to jest śmierć. Czasami trzeba ubić jeden produkt, żeby drugi, na którym zarabiamy, sprzedawać. I to, co wam powiedziałem na początku o tych solariach, o tej firmie, o tej dosyć dużej hurtowni artykułów higienicznych, to oczywiście było chyba kilkanaście lat temu, ale to nie ma znaczenia. To może działać też dziś w internecie, w realnym świecie, bo zawsze jest coś, co można zrobić inaczej. A najważniejsze, trzeba popatrzeć tylko, czy inni to robią i pytanie, jeśli ja to zrobię i u mnie to zadziała, to jak szybko inni mogą zrobić to samo? A co ja wtedy zrobię, aby uciekać do przodu? Bo dzisiejszy biznes na tym polega, żeby cały czas uciekać do przodu i cały czas myśleć, co mogę zrobić lepiej. No to by było na tyle. Mam nadzieję, że YouTube będzie wyrozumiały i to słowo, które na początku użyłem, ono nie nawołuje do robienia komuś krzywdy. Ono tylko nawołuje, żeby zjadł jakiś produkt, a dzięki temu ma się sprzedawać inny. No, to by było na tyle. Krótko i konkretnie. Dobrego dnia.